Boża łaska jest wystarczająca, by zaspokoić każdą naszą potrzebę. Bóg obiecał swoim dzieciom w pierwszym liście do Koryntian w 10 rozdziale i w wierszu 13, że On nigdy nie dopuści, abyśmy byli kuszeni ponad naszą możliwość, by je znieść. Ale z każdą próbą czy pokuszeniem zapewni drogę wyjścia, tak abyśmy mogli to wszystko znieść. Po pierwsze, dlaczego w ogóle Bóg pozwala, aby doświadczenia i pokuszenia pojawiały się w naszym życiu? To jest podobne do oporu, który napotykają nasze fizyczne mięśnie i w ten sposób stają się silniejsze. Wszystkie mięśnie w naszym ciele wzmacniają się poprzez pokonywanie przeciwności, oporu. Kiedy ludzie podnoszą ciężary, kiedy biegają, kiedy ćwiczą przy pomocy sprężyn lub za pomocą innych przyrządów, zasada jest zawsze taka sama. Mięśnie muszą pokonywać jakiś opór. I w rezultacie mięśnie się wzmacniają. Jeśli twoje mięśnie nie napotykają oporu, nigdy nie staną się silne. Będziesz tylko tył. Samo jedzenie nie czyni człowieka silnym, czyni go raczej grubszym. I jest wielka różnica między otyłą osobą a silną osobą. Przełóżmy to na duchowe realia. Zdobywanie biblijnej wiedzy czyni cię jedynie duchowo otyłym, a otyli ludzie w rzeczywistości są słabsi niż chudzi ludzie. I wielu ludzi z dużą wiedzą biblijną są duchowo słabi. Nie panują nad gniewem, ich oczy są pełne pożądliwości i popełniają wiele różnych grzechów mimo posiadanej wielkiej biblijnej wiedzy. Czy są mocni? Wcale nie. Są otyli. Ale Bóg pozwala, byśmy zmagali się z próbami i pokusami, abyśmy stali się mocni. I obiecał, że nigdy nie będziemy poddani próbie, której nie będziemy w stanie znieść. To jest cudowna obietnica. To znaczy, że gdy jakieś doświadczenie przychodzi do mojego życia, nigdy nie muszę mówić: o, to zbyt dużo dla mnie. Nie. Nic nie jest ponad moje siły. Mam możliwość, by sobie z tym poradzić. Jeśli w to nie wierzę, to oskarżam Boga o to, że ma mniej rozsądku niż przeciętny nauczyciel w szkole. I powiem wam dlaczego. Jeśli uczeń jest w 5. klasie, nauczyciel nie da mu na sprawdzianie pytań z 7. klasy. Nie. Ten nauczyciel w szkole ma mądrość, aby dać pytania na poziomie 5. klasy. Gdyż ten nauczyciel wie, że ten uczeń nie poradzi sobie z pytaniami z 7. klasy. I tak samo jest z naszymi doświadczeniami. Bóg nie dopuści, żebyś musiał przechodzić próby na poziomie 7. klasy, jeśli obecnie jesteś w 5. klasie. I dlatego, gdy musisz zmierzyć się z jakimś doświadczeniem i mówisz, że to jest za dużo dla ciebie, to w rzeczywistości oskarżasz Boga o to, że ma mniej rozumu niż nauczyciel w szkole. I coś wam powiem, to diabeł wam podsuwa takie myśli. Ponieważ kiedy tak zaczynamy myśleć, już ponosimy porażkę. Zostaliśmy zaprogramowani, sami się programujemy na porażkę, mówiąc, że to jest za dużo dla nas. Chcę wam powiedzieć, że żadne doświadczenie nie jest ponad wasze siły. Jeśli jesteś dzieckiem Bożym, to sam Bóg troszczy się o to, abyś otrzymał właściwe pytania na twoim sprawdzianie. I dostaniesz tylko zadania do rozwiązania na twoim poziomie duchowego życia. To jest dla mnie wielka pociecha. Wyobraźmy sobie, że diabeł ma jakieś ogromne pokuszenie przygotowane dla mnie na jutro. I to rzeczywiście jest zbyt wiele dla mnie. Nie jestem gotowy, by sobie z tym poradzić. Ale diabeł musi najpierw otrzymać zgodę od Boga, zanim przyjdzie do mnie z tym pokuszeniem. I pyta Boga, czy mogę posłać to pokuszenie dla Zaka? A Bóg mówi, nie, nie pozwolę ci tego zrobić, gdyż on nie jest wystarczająco silny, by stawić temu czoła. A po miesiącu diabeł znowu pyta, czy mogę teraz posłać do niego to doświadczenie? A Bóg mówi, nie, nadal nie jest wystarczająco silny. Może po roku czasu Bóg mówi do niego, okej, teraz możesz kusić Zaka tym pokuszeniem. Teraz on jest wystarczająco silny. Rozwinął się w ciągu ostatniego roku i teraz ma dosyć sił, by stawić czoła. I wtedy to doświadczenie przyjdzie do mnie i przez moc Ducha Świętego będę w stanie je przezwyciężyć. To jest tak, jakbym już znalazł się w siódmej klasie i wtedy mogę dostać pytania z siódmej klasy, ale nie otrzymam ich, kiedy jeszcze jestem w piątej klasie. To jest dla mnie wielką pociechą, wiedząc, że ta zasada działa do końca mojego życia, aż do przyjścia Chrystusa. Nigdy nie dostanę pytania, które jest ponad moje możliwości odpowiedzieć na nie. To oznacza, że każde pokuszenie, które przychodzi, mogę sobie z nim poradzić, gdyż żadne nie jest zbyt silne. Dla mnie. Są uczniowie, którzy otrzymują 100% z matematyki w pierwszej klasie, drugiej klasie, trzeciej, czwartej, ciężko pracują i w 100% wszystko rozwiązują. Każdego roku. Ale gdybyś dał mu pytania z siódmej klasy, kiedy jeszcze jest w piątej klasie, nie otrzymałby 100%. Być może zdobyłby 25% czy 30%. My zawsze możemy odnieść zwycięstwo nad grzechem. Dzięki tej obietnicy zawartej w pierwszym liście do Koryntian 10:13. Bóg nie pozwoli, abyśmy byli kuszeni ponad nasze możliwości. Musimy w to wierzyć. Nigdy nie będziemy w stanie zwyciężyć bez wiary. Jeśli nie wierzymy, że Bóg jest wierny, o czym czytamy w pierwszym liście do Koryntian 10:13. Bóg jest wierny. I Jego obietnica, na której możesz polegać, jest taka, że On nie dopuści, byś był kuszony ponad możliwości zwycięstwa. Biblia mówi, że wiara i pokuta to dwa elementy, które są niezbędne, abyśmy mogli otrzymać to wszystko, co Bóg oferuje. Jezus głosił opamiętanie i wiarę, Piotr głosił opamiętanie i wiarę i również apostoł Paweł w Dziejach Apostolskich w 20 rozdziale, kiedy rozmawia ze starszymi zboru w Efezie, przypomina im, że zwiastował im Ewangelię przez 3 lata. I co im głosił przez te 3 lata? Mówi w 21 wierszu, wzywałem do upamiętania się przed Bogiem i do wiary w Pana naszego Jezusa. To są dwie rzeczy, które Bóg ze sobą połączył. Pokuta i wiara. Biblia mówi, że co Bóg złączył, człowiek niechaj nie rozłącza. Kiedy połączysz ze sobą 2 atomy wodoru z 1 atomem tlenu, otrzymujesz wodę. Jeśli je rozdzielisz, to już nie masz wody. Weźmiesz atom sodu i atom chloru i połączysz je razem i otrzymujesz chlorek sodu, czyli zwykłą sól. Jeśli je rozdzielisz, to już nie masz soli. Masz sód i masz chlor. Opamiętanie i wiara to jedynie słuszna reakcja na Ewangelię Jezusa Chrystusa. Jeśli je rozdzielisz, to już nie masz odpowiedniej reakcji na Ewangelię Jezusa Chrystusa. To nie przyniesie rezultatu, który Ewangelia powinna przynieść. Niestety wiele kazań dzisiaj kładzie nacisk jedynie na wiarę. To jest tak, jakbyśmy mówili, potrzebujemy powietrza i wody. Potrzebujemy powietrza, powietrza, oczywiście, ale potrzebujemy także wodoru. Musimy mieć dwa atomy wodoru i atom tlenu, aby powstała woda. A jeśli tylko mówimy o tlenie, to będziemy mieli tylko tlen, a nie wodę. A więc jeśli będziemy kładli akcent tylko na wiarę, nie osiągniemy oczekiwanego rezultatu i ludzie nie doświadczą tego, co oferuje Ewangelia. I to jest tragedia współczesnego Kościoła. Wielu, wielu ludzi nie doświadcza przywilejów ani wielkich błogosławieństw, jakie są związane z Ewangelią, ponieważ kaznodzieje rozdzielili to, co połączył sam Bóg. Pokuta nie jest atrakcyjnym i popularnym tematem kazań, ponieważ zajmuje się ludzkim grzechem. A więc ludzie podkreślają wiarę, bo to brzmi bardziej pozytywnie. Natomiast pokuta brzmi negatywnie, a kaznodzieje lubią głosić pozytywne poselstwo. Ale potrzebujemy zarówno tego, co pozytywne, jak i negatywne, tak jak z elektrycznością. Nie wystarczy tylko plus. Potrzebujemy plus i minus, aby płynął prąd. Nie wystarczy sam plus. Nie, wtedy nie będzie przepływu prądu. I tu jest taka sama zasada. Pokuta ma aspekt negatywny w tym sensie, że odwracamy się od grzechu. A wiara ma ten aspekt pozytywny, gdy kładziemy naszą ufność w Jezusie Chrystusie. Jeśli nie mamy obu tych elementów, nie doświadczymy mocy Ewangelii Jezusa Chrystusa. I możemy powiedzieć, że wielu ludzi dzisiaj nie ma właściwego doświadczenia Ewangelii. Dlatego ich życie jest tak niesatysfakcjonujące. Wielu chrześcijan to przyzna, jeśli uczciwie odpowiedzą na pytanie, to przyznają, że nie są usatysfakcjonowani swoim chrześcijańskim doświadczeniem. Dlaczego tak mówią? Ponieważ zostali nakarmieni niekompletnym poselstwem. Zostali nauczeni wiary bez nauczania o pokucie. Natomiast pokuta jest pierwszym krokiem poprzedzającym wiarę. Pokuta oznacza odwrócenie się od wszystkiego poza Bogiem i zwróceniem się do Boga. Jedna z najbardziej klarownych definicji tego znajduje się w pierwszym liście do Tesaloniczan, w pierwszym rozdziale i 9 wierszu, gdzie czytamy: nawróciliście się od bałwanów. Zauważcie. Nawróciliście się do Boga od bałwanów. Czym jest bałwan? Najprostszą definicją jest powiedzenie, że bałwan to cokolwiek, co zajmuje miejsce należne jedynie Bogu. To nie tylko obiekt wykonany z drewna czy kamienia, to są zewnętrzne bałwany, które bardzo łatwo zidentyfikować i których łatwo się pozbyć. Bardzo łatwo pozbyć się tego, co na zewnątrz, z zachowaniem proporcji. Trudniej jest się zająć tymi bałwanami w sercu, aby ich się pozbyć. Jest taki wiersz w Starym Testamencie, gdzie Pan zwraca się do narodu izraelskiego przez jednego z proroków. O tym czytamy w księdze Ezechiela w 14 rozdziale. Ezechiel był prorokiem posłanym do odstępczych Izraelitów w Babilonie. Zostali zesłani do Babilonu z powodu swojego grzechu. I Bóg powiedział do Ezechiela, mówiąc: słuchaj mnie, synu człowieczy. To jest Ezechiel, to jest księga Ezechiela, 14 rozdział, wiersz 3. Ci ludzie postawili swoje bożki w swym sercu. Czy uważasz, że szczerze pytają mnie o radę? Czy ja mam odpowiadać tym nieszczerym ludziom, którzy mają bałwany w swoich sercach? A więc widzimy, że bałwan to nie tylko coś na zewnątrz. I dalej Bóg mówi: przemów do nich i powiedz im. Ezechiela 14:4. Każdy, kto stawia swoje bożki w swoim sercu, a potem przychodzi do proroka i mówi: daj mi odpowiedź, to Jahwe, Pan, odpowie mu według liczby jego bożków. Izraelici mieli wiele bożków w swoich sercach. I tak samo jest wśród chrześcijan dzisiaj. Cokolwiek zajmuje miejsce Boga w twoim życiu, to może być twoja praca, to może być twój dom, to może być twoja dziewczyna czy chłopak, albo konto w banku, to mogą być papiery giełdowe. Cokolwiek zajmuje miejsce Boga w twoim życiu. Jeśli chcesz się dowiedzieć, co zajmuje miejsce Boga w twoim życiu, zadaj sobie pytanie: o czym najwięcej myślisz w wolnym czasie? Kiedy idziemy do pracy, czy to będzie praca w biurze, czy w fabryce, czy gdziekolwiek indziej, musimy koncentrować się na tym, co robimy w pracy. I to jest konieczność, aby zarobić na życie. I oczywiście, jeśli uczeń czy student chodzi na zajęcia, to też muszą się koncentrować na tym, czego się uczą. I to jest właściwa rzecz. Ale kiedy skończymy naszą pracę czy naukę i jesteśmy wolni i możemy myśleć o czym tylko chcemy, o czym wtedy myślimy większość czasu? To jest twój Bóg. To może być sport, to może być muzyka, to może być coś z gruntu właściwego. I taki bożek może być bardzo poważny niż takie nieprawe bożki, ponieważ to nie wygląda jak bożek. Dlatego pokuta oznacza odwrócenie się od wszystkiego, co staje pomiędzy mną a Bogiem. Odwracam się do tego plecami. Słowo pokuta oznacza przemianę umysłu. I najlepiej można to opisać na przykładzie oddziału wojska, które ma zrobić zwrot, obrót o 180 stopni w odniesieniu do swojej starej pozycji. I o to chodzi. Moje stare życie to było podążanie w kierunku grzechu. Odwracam się od tego, plecami do grzechu, i wtedy Boga mam z przodu. Ale odwracam się plecami nie tylko od grzechu, ale od wszystkiego, co zajmowało miejsce Boga w moim życiu. Jeśli tego nie zrobiłeś, twoja pokuta może być tylko częściowa. Może odwróciłeś się plecami od pewnych rzeczy, ale nie od wszystkiego. I wtedy oczywiście twoja pokuta jest częściowa i twoje doświadczenie Ewangelii będzie także tylko częściowe. Na przykład, jeśli chcę podróżować z Bangalore do Bombaju, odwracam się plecami na Bangalore i zamiast zwrócić się o 180 stopni w kierunku Bombaju i odwracam się powiedzmy 135 stopni i wtedy dotrę do Goa, a nie do Bombaju. I wielu chrześcijan kończy nie tam, gdzie chcieliby skończyć, ponieważ nie odwrócili się od grzechu o 180 stopni. Rzeczywiście odwrócili się, ale nie w pełni. To jest powód, dla którego wielu ludzi nie robi postępów w swoim chrześcijańskim życiu. Ich pokuta nie jest zupełna. Nie odwrócili się od wszystkiego, co wiedzą, że jest grzeszne w ich życiu. Pozwólcie, że jeszcze powiem coś na temat pokuty. Pokuta to nie jest coś, co robimy raz na zawsze, na początku naszego chrześcijańskiego życia, ale jest to nieustanna postawa odwracania się od każdego znanego nam grzechu. Ponieważ gdy wzrastamy w naszym chrześcijańskim życiu, będziemy odkrywać nowe i nowe grzechy, których wcześniej nie postrzegaliśmy jako grzechy. To jest moje odkrycie na przestrzeni ostatnich 25-30 lat. Ciągle odkrywałem grzech w moim życiu. Co mam na myśli, mówiąc grzech? W Biblii znajdujemy wiele definicji grzechu. Pozwólcie, że przeczytam kilka z nich. Pierwszy list Jana, rozdział 3. I wiersz 4, gdzie czytamy: grzech jest przekroczeniem prawa, pogwałcenie prawa Bożego, zrobienie czegoś, co wiemy, że jest złe. Wiesz w swoim sumieniu, że to jest złe i to robisz. To jest grzech. To jest grzech, który popełniamy. Innym rodzajem grzechu, o którym wielu ludzi nie myśli, jest grzech zaniedbania. To znaczy, że coś powinniśmy byli zrobić, ale tego nie zrobiliśmy. Ten grzech jest opisany w liście Jakuba w 4 rozdziale, gdzie czytamy w ostatnim wierszu, wierszu 17, kto więc umie dobrze czynić, a nie czyni, popełnia grzech. Lewita i kapłan, którzy przeszli obok pobitego człowieka, znajdującego się na drodze między Jerychem a Jerozolimą w tej historii o dobrym Samarytaninie. Co oni zrobili? Na czym polegał ich grzech? Oni nie skopali tego człowieka, oni go nie opluli, oni nie obrzucili go żadnymi wyzwiskami, oni go po prostu zignorowali i przeszli obok. Dopuścili się grzechu zaniedbania. Gdyby go skopali i zwyzywali, dopuściliby się grzechu świadomego działania. Natomiast oni nie zrobili tego, co powinni byli zrobić, pomóc temu człowiekowi. Jak wielka jest liczba grzechów zaniedbania w twoim życiu, o których nawet nie myślałeś? Zazwyczaj wyznajemy tylko te grzechy, których się dopuściliśmy, które popełniliśmy. Panie, to źle zrobiłem i tamto źle zrobiłem. Ale czy pamiętasz, kiedy ostatni raz wyznałeś Panu coś takiego? Panie, powinienem był mu pomóc, ale nie zrobiłem tego. Panie, powinienem był powiedzieć dobre słowo, ale nie powiedziałem. Wybacz mi, Panie. Powinienem był się modlić, a nie modliłem się. Powinienem był szukać Ciebie w słowie i w modlitwie, ale nie robiłem tego. Jest wiele grzechów, które popełniamy. I gdy zbliżamy się do Bożej obecności, Boże światło pada na te grzechy. I gdy Boże światło pada na nie, możemy się od nich odwrócić. A więc im bliżej i bliżej jesteśmy Boga, otrzymujemy więcej i więcej i więcej światła na to, co jest grzechem, a co nie jest grzechem. I gdy odkrywamy coraz to nowe obszary grzechu w naszym życiu, odwracamy się od nich. I w następnym roku otrzymuję więcej światła na to, co jest grzechem w moim życiu. I od tego się odwracam. I gdy chodzę z Panem, całe moje życie jest pełne pokuty. I ponownej pokuty. Odwracam się i odwracam się od kolejnych rzeczy, które odkrywam, że są grzechem w moim życiu. A więc jaka jest klarowna definicja grzechu? Widzieliśmy już dwie definicje. Nieprzestrzeganie prawa. Przekraczanie granic, które Bóg wyraźnie wyznaczył, a kolejnym grzechem jest nietrafianie w Boży cel, nierobienie tego, co powinienem był robić. A teraz zwróćmy się do najlepszej definicji grzechu, którą znalazłem w Piśmie. W liście do Rzymian 3:23 czytamy, że wszyscy zgrzeszyli i są pozbawieni chwały Boga. A więc grzech to nieczynienie tego, co jest chwałą Boga. To oznacza, że Boży standard to 100%, a ja jestem poniżej tego standardu. Wszystko poniżej 100% to grzech. A jaka jest definicja Bożej chwały? W Ewangelii Jana w 1 rozdziale i 14 wierszu czytamy, że oglądaliśmy chwałę Boga w Jezusie Chrystusie. Pełen łaski i prawdy. A więc chwała Boga była widoczna w ziemskim życiu Jezusa Chrystusa. A więc gdy przyglądam się ziemskiemu życiu Jezusa Chrystusa, widzę, czym jest świętość. Wszystko, co do tego nie dostaje, wszystko, co jest przeciwne temu duchowi, jest grzechem. To brak chwały Bożej. I tutaj znajdujemy bardzo pomocną definicję grzechu. Wszystko, co nie jest podobne do Chrystusa w moim życiu, a Duch Święty pokazuje mi, co nie jest podobne do Chrystusa. I gdy to widzę, odwracam się od tego i mówię, Panie, chcę być tak jak Ty. To jest pokuta. To nie jest dotarcie do celu. To może mi zająć 10 lat, aby być jak On. Ale rozpocząłem, odwróciłem się i mówię: Panie Jezu, chcę być jak Ty. To jest pokuta. Wtedy nasza wiara staje się użyteczna. Te dwa elementy zostają złączone i mamy rozwój w chrześcijańskim życiu. Niech Was Bóg błogosławi.